Usiądźmy, drodzy, jak Bóg pozwoli, pod koniec sierpnia czeka nas taki festiwal chrześcijański w Warszawie, w Radości. Czy on się odbędzie, to Bóg jedyny wie i organizatorzy, ale w związku z powyższym już teraz ci z nas, którzy tam będą mieli wykłady i warsztaty, przygotowujemy się do tego. Takie są, zobaczcie, dziwne wymogi, że nie dość, że człowiek jedzie, aby podzielić się słowem, tak, trzeba wcześniej nakręcić filmik, jakiś taki ciekawy, a więc po prostu jeszcze trzeba wytężyć głowę i jeszcze coś zrobić, żeby to było ciekawe. Trzeba konspekt przesłać na miesiąc przed konferencją. Człowiek, gdyby wiedział, to by się nie zgodził w ogóle, żeby jechać na tę konferencję. Tyle w przód chcą, żeby się działo, ale już jak się powiedziało tak, to po prostu to trzeba tutaj się wywiązywać z pewnych zobowiązań. Ja tam dostałem taki temat, został jeden wolny, chyba nikt go nie chciał wziąć, więc ja go wziąłem i chodziło o Abrahama, jego wiarę i o to, jak to się ma do przymierza z Jezusem Chrystusem, a ma się bardzo mocno i chciałbym, żebyśmy po prostu spojrzeli na to dzisiaj do Słowa Bożego. To nie jest jeszcze pełny wykład, który mam tam głosić, ale już o tym myślę. Zaglądam w różne miejsca Pisma Świętego, odświeżam sobie ten temat i tym, co na dzisiejszy dzień mam, chcę się z wami podzielić. Otwórzmy więc list do Rzymian, rozdział 4. Tak po prostu to będzie nasz bazowy tekst. Do niego dojdziemy, może tak powiedzmy, do niego dojdziemy w miarę jak będziemy rozważali to dzisiaj wspólnie życie Abrahama i przypadek jego wiary. Ale chciałbym właśnie, żebyśmy sobie powiedzieli parę rzeczy takich, wydaje mi się, istotnych, czasami zapominanych dla całego kontekstu. Wiemy z Pisma Świętego, z Księgi Rodzaju, z 4 rozdziału, z 5 i z 11, ale również z Ewangelii Łukasza, z genealogii, którą Łukasz tam napisał, genealogii Jezusa Chrystusa, że Abraham wywodził się z linii Seta. Wiemy, że Adam i Ewa mieli 3 synów, Kaina, Abla, tak? I Seta. I Abraham wywodzi się z linii Seta. Set i jego potomkowie zaczęli wzywać imienia Pana lub, jak inne tłumaczenia podają, zaczęli służyć Panu, oddawać Mu cześć. A więc po tym, jak człowiek upadł w grzech i cała ta konsekwencja spadła na człowieka, może nie tyle z impetem, ile zaczęła w coraz większym stopniu docierać do człowieka, co to się stało przez to nieposłuszeństwo, które okazaliśmy Bogu, przez to, że jednak skosztowaliśmy drzewa, owocu z drzewa poznania dobra i zła, czym była ta duchowa śmierć, jak ona się objawiała, to czytamy wyraźnie, że gdy Setowi urodził się syn, zaczęto wzywać imienia Pana, zaczęto służyć Panu, oddawać Mu cześć. Tak jakby ludzkość się otrząsnęła i w tej całej sytuacji, w jakiej się odnalazła, postanowiła przyjść do Boga, oddawać Mu cześć z tego miejsca, w którym byli, z tej sytuacji, w jakiej się znaleźli. Bóg wybrał, upodobał sobie linię Seta. To z tej linii pochodził Henoch, który chodził z Bogiem, i Noe, który zbudował arkę dla uratowania rodziny swojej, ale nie tylko, również zwierząt. I następnie linia biegła przez Sama, jednego z 3 ocalałych synów Noego, i Abrahama, jego potomka. I wiemy dobrze, że z tej linii wywodzi się Mesjasz, a więc była to linia, którą Bóg wybrał, aby na świat przyszedł Mesjasz, Zbawiciel. Kiedy czytamy Biblię od początku, to widzimy, gdy Adam z Ewą upadają w grzech, to Bóg zwraca się do węża, ustanowi nieprzyjaźń między jej potomstwem a twoim potomstwem. Ono zdepcze ci głowę, a ty ukąsisz je w piętę. I wszyscy zgodnie mówią, że jest to zapowiedź, już pierwsza zapowiedź Mesjasza, Zbawiciela. I wiemy dobrze, że Ewa najprawdopodobniej miała nadzieję, że to Kain będzie rozwiązaniem tych problemów. Bo kiedy on się rodził, powiedziała, wydałam mężczyznę z pomocą Bożą. Ona była przekonana, że to Kain spełni tę zapowiedź, a Kain zabił Abla. Okazał się być mordercą, ale był Set. I z tej linii wiemy, że w tej linii przychodzi Mesjasz we właściwym czasie, aby dać zbawienie tym, którzy uwierzą. I oczywiście, jeżeli byśmy chcieli zobaczyć tę pełną perspektywę, o której teraz mówię, w Ewangelii Łukasza, 3 rozdział, tam jest genealogia Jezusa Chrystusa. Czy fakt, że Abraham pochodził z linii Seta, wybranej przez Boga, aby przez nią przyszedł Mesjasz, oznacza, że wszyscy i przez cały czas trwali w tej linii w wierze w jednego Boga? Czy tak było? No, Biblia pokazuje, że nie. Że to nie było tak, wiecie, wszyscy oddani Bogu, z pokolenia w pokolenie, wierni Jemu, wierni wierze w jednego żywego Boga, po prostu stali na fundamencie, no nie wiem czego, bo wtedy Pisma nie było, no ale tego poznania Boga, prawda? No nie. Otwórzmy Księgę Jozuego, rozdział 24. Śledzimy dzisiaj tekst w naszych Bibliach, Księga Jozuego, rozdział 24. I tam czytamy bardzo ciekawą historię, która może się wydać niektórym dziwna, bo tak jak to czasami bywa, niektórzy uważają, że wszyscy byli zawsze wspaniali, że ktoś był na przykład od urodzenia jest wyjątkowy, wspaniały i po prostu nie miał momentu swojego nawrócenia czy nowego narodzenia. Tak można by odnieść wrażenie, że Abraham to był zawsze po prostu Boży człowiek. Ale Biblia pokazuje nam, że wcale tak nie było. W Księdze Jozuego w rozdziale 24, wersety od 2, one mówią nam o tym, że jednak rodzina Abrahama, tato, nie wiem, wujek, najbliżsi, oni byli wyznawcami wielu bóstw. A więc to był świat politeistyczny, można być zadziwionym. Najprawdopodobniej sam Abraham również był człowiekiem, który po prostu wierzył w wiele bóstw. A więc coś się wydarzyło po drodze. Gdzieś ludzie zatracili wiarę w jedynego Boga. Być może wierzyli w Niego, ale wierzyli również w inne bóstwa. I Ur Chaldejskie, gdzie mieszkali, to po prostu był świat politeistyczny, nie monoteistyczny. Czytamy w Księdze Jozuego w 24 rozdziale, rzekł Jozue do całego ludu. Tak mówi Pan Bóg Izraela. Dawnymi czasy mieszkali za rzeką ojcowie wasi, Terach, ojciec Abrahama i ojciec Nachora, i służyli innym bogom. No, czyli Izrael nie był od zawsze, prawda? No nie, no wiemy, ale jakoś gdzieś to nam czasami potrafi uciec. Abraham był z linii Seta, ale mimo wszystko zobaczcie, że nawet tam gdzieś pojawiło się to wielobóstwo. Służyli innym bogom, za rzeką. W tamtym czasie, zanim Bóg zawezwał Abrahama. Abraham nie urodził się wcale człowiekiem wierzącym, byśmy powiedzieli na ten nasz współczesny sposób. Nie był bohaterem wiary od swojego urodzenia. On się w pewnym momencie nawrócił. On w pewnym momencie po prostu, Bóg mu się objawił i on uznał Boga za wiarygodnego, by pójść za Nim. Wśród wielu bóstw jeden prawdziwy Bóg. I Abraham za Nim poszedł. Nie wiem, w jaki sposób do tego doszło, jak to się stało, a jednak właśnie tak było. W sensie, że rodzina wierzyła w wiele bóstw. Wielu ludzi powtarza takie zdanie. Moi dziadkowie wyznawali tę wiarę, moi rodzice również, ja się w niej urodziłem i w niej umrę. No taką mówią ludzie, nie? I gdyby Abraham kierował się tą zasadą, nigdy nie stałby się bohaterem wiary. Czasami ponad autorytet Pisma Świętego i ponad zobowiązanie wobec jedynego żywego Boga stawiamy zobowiązanie wobec ludzi. I mówimy, to jest wiara moich ojców. Ale pytanie jest, czy to, w co wierzymy, czy nasza wiara rzeczywiście jest oparta na fundamencie Pisma Świętego? Nie powinniśmy zobowiązywać się bardziej do wiary naszych ojców ponad zobowiązanie wobec samego świętego, żywego Boga. Prawda? I to jest jedna z takich lekcji, która wynika z historii życia, życia Abrahama. Historia Abrahama pokazuje nam, że nikt nie rodzi się chrześcijaninem, byśmy powiedzieli. Nikt nie rodzi się uczniem Chrystusa. Nikt nie będzie zbawiony ze względu na to, skąd pochodzi i ze względu na swoją narodowość czy wyznanie. Historia Abrahama pokazuje nam, że to Bóg szuka człowieka. To nie Abraham, wiecie, znalazł Boga, ale to Bóg przyszedł do Abrahama. To Bóg przychodzi do mnie i do ciebie. To nie to, że ty znalazłeś Boga. Bóg nas szuka. Bez tego otacza nas wiele bóstw, wielu bogów. Często my sami dla siebie jesteśmy bogami. Inni ludzie, inne rzeczy, styl życia. I wtedy pojawia się Bóg, żywy Bóg. I dotyka nas. I zaczyna się nasza historia z Bogiem. On nas odnajduje. Dlatego jeżeli czujesz, że Bóg dotyka ciebie, że coś się dzieje w tej sferze wiary w twoim życiu, widzisz, że, nie wiem, Słowo Boże zaczyna do ciebie mówić, widzisz, że dzieją się jakieś rzeczy, przez które chyba Bóg coś chce od ciebie, to nie traktuj tego lekko. Nie lekceważ tego. Bo właśnie to może być dzień twojego zbawienia. Bo Bóg w swojej łasce odnosi się do twojego życia. Bez tego nie znajdziesz go nigdy. Jeżeli On dzisiaj puka w twoje drzwi, otwórz je. Otwórz je. Ponieważ Bóg musi dać się znaleźć tobie, abyś mógł go poznać. Sam go nie znajdziesz. Sam go nie znajdziesz. Historia Abrahama rozpoczyna się dla nas, gdy miał 75 lat. No dla wielu to już jest po wszystkim. Co to, 75 lat, już nie ma zaczynać żadnej historii. To już właściwie trzeba, no, torbę pakować dla niektórych, szczególnie młodych, tak? No, bo dla seniorów to jeszcze jest ho-ho perspektywa. Może odnieść wrażenie, że Bóg przemawiał już do ojca Abrahama, do Teracha. Jak spojrzymy do pierwszej księgi Mojżeszowej, do 11 rozdziału, wersety 31 do 32, to zobaczymy, co tam jest napisane. Pierwsza Mojżeszowa, 11 rozdział, wersety od 31 do 32. Zawsze mnie ten fragment zastanawiał i myślę sobie, że Bóg już mówił do Teracha, do ojca Abrahama. Wziął Terach syna swego Abrama, wnuka swego Lota, syna Harana i synową swoją Saraj, żonę syna swego Abrama, wyszedł z nimi z Ur Chaldejskiego, aby udać się do ziemi Kanaan. Gdy przybyli do Haranu, zamieszkali tam. Terach żył 205 lat i umarł Terach w Haranie. Gdy miał 70 lat, urodził mu się Abraham, a gdy miał 205 lat, umarł. A w pewnym momencie Bóg do niego przemówił. Tak myślę, że wyszli z Ur Chaldejskiego i poszli do Kanaanu. Ten sam kierunek, który Bóg wskazał potem Abrahamowi. I zastanawiałem się, czemuż to Terach w pewnym momencie się zatrzymał i Bóg musiał przemówić do Abrahama. Czemuż to? Może nie jest przypadkiem, że miejscowość, w której Terach zamieszkał i zmarł po wyjściu z Ur Chaldejskiego, nazywała się dokładnie tak samo, jak było na imię synowi Teracha, który zmarł w Ur Chaldejskim. Może Terach nie potrafił odciąć się od przeszłości. No zauważcie, że on zamieszkał w miejscowości Haran, tak nazywał się jego syn, który zmarł w Ur Chaldejskim, zanim wyruszyli. Może dopadła go przeszłość. Może nadmiar smutku, może nadmiar goryczy. No nie wiemy. Wiemy jedno, że kiedy Abraham ma 75 lat, a więc Terach ma 145 lat, Bóg przemawia do Abrahama i mówi: wyjdź, Abrahamie, z ziemi ojca swego, do ziemi, którą ci wskażę. Bo to nie był koniec wędrówki. Bo to nie był koniec wędrówki. Wiecie, to jest też taka kolejna lekcja dla nas bardzo ważna, że to Bóg wyznacza koniec wędrówki, koniec próbom, doświadczeniom, I to nie jest tak, że uwierzymy, a potem gdzieś klapniemy, siądziemy i już. I to będzie dobrze. Wiara to posłuszeństwo Bogu, podążanie za Nim do momentu, aż powie stop. Wiara to styl życia, do którego Bóg nas wzywa. I zobaczmy właśnie, Ewangelia Łukasza, rozdział 9, werset 62. Pewnego dnia Jezus rzekł tak, Łukasza 9,62, żaden, kto przyłoży rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego. Bóg oczekuje, że zaufamy Mu, pójdziemy za Nim, aż On wyznaczy koniec. Wiara to podążanie za Bogiem do celu wyznaczonego przez Niego. Prawda? W każdym razie, gdy Abraham miał 75 lat, a tato 145, Bóg przemówił do Abrahama. Pierwsza Mojżeszowa, 12 rozdział, wersety od 1 do 4. Pierwsza Mojżeszowa, 12, od 1 do 4. Rzekł Pan do Abrahama, wyjdź z ziemi swojej, od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, którą ci wskażę. Tak jakby Bóg mówił, każdy z nas musi wyruszyć w drogę. Twój ojciec wyruszył, ty musisz wyruszyć. Wszyscy musimy być ludźmi wiary. Prawda? Nie ma tak, że moi rodzice poszli, więc ja będę zbawiony z tego powodu, że oni wyszli. Pan Jezus powiedział do Nikodema, Nikodemie, jeśli się nie narodzisz na nowo, nie możesz ujrzeć Królestwa Bożego. Nie wystarczy, że urodziłeś się Żydem. Musisz urodzić się na nowo, Nikodemie. I co mówi Bóg do Abrahama? Uczynię z ciebie naród wielki, będę ci błogosławił, uczynię sławnym imię twoje, także staniesz się błogosławieństwem. Będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę. Będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. Abraham wybrał się w drogę, jak mu rozkazał Pan. Poszedł z nim Lot. Abraham miał 75 lat, gdy wyszedł z Haranu. I tu zaczyna się droga wiary Abrahama, nie jego taty, ale jego. Słuchajcie, dlaczego Abraham wyruszył w tę drogę? Czy wiemy? Dlaczego wyruszył w tę drogę? No, bo Bóg mu powiedział. Proszę? Tak. Ale przyznajcie, taki czynnik ludzki ze względu na obietnicę. Obietnica czego dotyczyła? Ziemi i potomstwa. To w tamtej kulturze było wartościowe bardzo. Bóg mu obiecał wyjść do ziemi, którą ci wskaże i to była obietnica ziemi i wiemy dobrze, że o to chodziło, ale również chodziło o potomstwo i Bóg powiedział, że będziesz wielkim narodem. Staniesz się również ojcem dla wielu narodów. Dla wielu narodów. A więc po pierwsze obietnica, po drugie ten, kto dał obietnicę. Zobaczcie, że w tym czasie już Bóg stał się dla Abrahama wiarygodny, by pójść za jego obietnicą. W oczach Abrahama Bóg się wydał wiarygodny. Od początku do końca była to droga wiary. Ponieważ gdy dotarł na miejsce i oglądał tę ziemię, nie posiadł jej od razu. Co więcej, Bóg był uczciwy. I gdy zawierał z nim przymierze, powiedział, ani ty, ani twój syn, ani twój wnuk, ani 430 lat później, dopiero później, gdy się dopełni wina innych narodów, otrzymasz tę ziemię, posiądziesz ją. No bardzo uczciwe, ale słuchajcie, co to za perspektywa? Kto z nas podjąłby dzisiaj decyzję ze względu na coś, co będzie 500 lat później? No przyznajcie, że to dla nas zupełnie obca perspektywa. No ale taka jest perspektywa Abrahama, ale zobaczcie, co sprawiło, że on się zdecydował na to? Ten, który dał obietnicę. Wiecie, życie z Bogiem nie ma sensu bez takiej relacji z Nim, by się Nim zachwycić, bo my nigdzie nie pójdziemy bez tego takiego elementu, powiedziałbym, subiektywnego. Jeżeli nasza więź z Bogiem jest wyzuta z takiego chodzenia z Bogiem które nas zachwyca na co dzień. Sprawia, że on w naszych oczach jest wiarygodny, no bo wiecie, no, w najmniejszych sprawach widzimy, że on się o nas troszczy. To gdzie my zrobimy coś ze względu na niego z perspektywą kilkuset lat? Powiedzielibyśmy wieczności. Ja dzisiaj chcę, mówiąc o tym, co dzisiaj poruszam, ten temat, chodzi mi o to, że liczy się tylko wartościowa wiara. A to, że Abraham wyszedł posłuszny, gdy Bóg powiedział pójść, to jeszcze nie była ta wiara, o którą Bogu chodziło. A wielu z nas nawet takiego kroku nie byłoby w stanie poczynić, kiedy Bóg by mówił pójdź, wyrusz ze względu na niebo. 75 lat, zwinąć bagaże, tobołki i ruszyć do obcej ziemi. Powiedzmy szczerze, jest powiedziane, nie wiedział dokąd idzie. A to nie była jeszcze wiara, o którą Bogu chodziło. Zobaczcie, jak popatrzymy do Księgi Rodzaju, popatrzmy do niej, no bo historia zaczyna się od kiedy? Od rozdziału 12. Jest powołanie, tak? Potem Abraham dociera do tej ziemi, tam jest głód. Już jest powód, żeby wrócić. Ale Abraham trzyma się obietnicy Boga, mimo że dopiero go poznał. Więc idzie do Egiptu, aby przeczekać głód i suszę. Po drodze jest konflikt rodzinny. Znowu jest powód, żeby wrócić. Po co mi to szarpanie się z młodym? Ale Abraham mówi, wybierz sobie kierunek, w którym pójdziesz. Ja pójdę w przeciwną stronę. Dalej nie porzuca swojej nadziei. Później walczy o tego młodego. Dostał się w niewolę. Naraża swoje życie tak, że później się będzie bało swoją przyszłość. I to wszystko nadal jest w kontekście tego, że boi się, mógłby wrócić do ziemi, uciec przed zemstą, ale on postanawia zostać i drży przed zemstą królów, czy tych, których tam wtedy pokonał. I właśnie zobaczcie, w rozdziale 15 czytamy, że Bóg zawiera z nim przymierze. I chciałbym, żebyśmy ten rozdział przeczytali, bo to nam pokazuje, może uzmysłowi nam pewną bardzo ważną prawdę, że Bóg zawiera z nami przymierze, gdy my naprawdę wierzymy. Gdy przejawiamy tą wartościową wiarę, a to nie była ta wiara, która kazała Mojżeszowi wyjść, nie Mojżeszowi, tylko Abrahamowi wyjść z Haranu. To nie była nadal ta wiara. Abraham musiał mocniej uwierzyć, w pełni uwierzyć, w pełni zaufać Bogu. I to nam mówi, uważaj, jaka jest twoja wiara. Jeżeli to nie jest wartościowa wiara, nic ci to nie pomoże. To jest bardzo mocna historia Abrahama. Popatrzmy, pierwsza Mojżeszowa, 15 rozdział. Po tych wydarzeniach, czyli po tym, jak on odbił Lota i innych z rąk tamtych królów, po tych wydarzeniach doszło Abrama w widzeniu następujące słowo Pana. Nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Ja myślę, że on mógł wtedy myśleć, może warto zwiać. Ja tu żadnej obietnicy nie będę miał, tylko oni przyjadą i wyrżną nas wszystkich w ramach zemsty. I Bóg mówi, nie bój się, Abramie, jam tarczą twoją, zapłata twoja będzie sowita. Wtedy Abram odpowiedział, Panie Boże, co mi możesz dać, gdy ja schodzę bezdzietny, a dziedzicem domu mego będzie Eliezer z Damaszku. Bo wiecie, bo wiara ma lepsze i gorsze dni. I tutaj w przepływie tego smutku mówi, Panie, o jakim my potomku mówimy? Eliezer się szykuje do tej roli. Jaki potomek? Wiecie, kocham Biblię za to, jaka ona jest szczera. My byśmy powiedzieli, Abraham się nigdy, wiecie, nie chwiał. Nie zachwiał się na tyle, by zwątpić, ale on się chwiał nieraz. A mimo to stał. Potem rzekł Abraham, przecież nie dałeś mi potomstwa. No co tutaj jest? Słuchajcie, no to jest taki żal, taki smutek, ale szczerość. Więc mój domownik będzie dziedzicem moim. Wówczas doszło go słowo Pana, nie ten będzie dziedzicem twoim, lecz ten, który będzie pochodził z wnętrzności twoich, będzie dziedzicem twoim. Potem wyprowadził go na dwór i rzekł: spójrz ku niebu, policz gwiazdy, jeśli możesz je policzyć. I rzekł do niego: tak liczne będzie potomstwo twoje. Jeżeli to było gwiaździste niebo, to Abraham mógł pomyśleć, no Bóg przesadził. Tak liczne będzie potomstwo twoje. To w mieście nie widać gwiazd, to wystarczy do Narewki pojechać i po prostu to wszystko się pięknie. I zobaczcie, co jest powiedziane. Wtedy uwierzył Panu, a on poczytał mu tylko o usprawiedliwieniu. Gdyby historia Abrahama skończyła się wcześniej, to nie byłby usprawiedliwiony, zbawiony człowiek. Mimo, że wyszedł z Haranu, mimo, że szedł za Bogiem, mimo, że toczył wojnę we właściwej intencji. To tu widzimy, wtedy uwierzył Panu. A on poczytał mu to ku usprawiedliwieniu. Potem rzekł do niego: jam jest Pan, który cię wywiódł z Ur Chaldejskiego, aby ci dać tę ziemię w posiadanie. A on odpowiedział: Panie Boże, po czym poznam, że ją posiądę? I Bóg wtedy zrobił niesamowitą rzecz. Powiedział: ja cię tam doprowadzę. I to, co się wydarzyło właśnie, tu jest opisane, o tym mówią te słowa. Sprowadź mi 3-letnią jałówkę, 3-letnią kozę, 3-letniego barana, nadto synogarlicę i gołębicę. I sprowadził mu to wszystko, rościł na poły, położył jedną połać naprzeciw drugiej, lecz ptaków nie dzielił. Wtedy zleciały się drapieżne ptaki do padliny, lecz Abram je odpędził, a gdy zachodziło słońce, ogarnął Abrama twardy sen, wtedy też opadły go lęki, głęboka ciemność i rzekł do Abrama: wiedz dobrze, że potomstwo twoje przebywać będzie jako przechodnie w ziemi, która do nich należeć nie będzie i będą tam niewolnikami, będą ich ciemiężyć przez 400 lat. Lecz ja także sądzić będę naród, któremu jako niewolnicy służyć będą, a potem wyjdą z wielkim dobytkiem, a ty odejdziesz do ojców swoich w pokoju, będziesz pogrzebany w późnej starości, lecz dopiero czwarte pokolenie wróci tutaj, gdyż przed tym czasem nie dopełni się wina Amorytów. A gdy słońce zaszło, nastała ciemność, oto ukazał się dymiący piec, płonąca pochodnia, które przesuwały się między owymi połaciami. W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: potomstwu Twemu daję tę ziemię, od rzeki Egipskiej aż po rzeki Eufrat. Czemu mamy ten opis? To jest przykład tego, jak zawierano wtedy przymierza. Wszystko tam się działo. Zwierzęta po lewej, po prawej stronie rozcięte na poły i pochodnia. Bo ci, którzy zawierali przymierze, brali pochodnie w rękę i przechodzili, obie strony przechodziły pomiędzy tymi połaciami, rozciętymi zwierzętami i to był znak zawartego przymierza. Ale Bóg zrobił coś wyjątkowego. Uśpił Abrama, który to widział jak na jawie i sam przeszedł z pochodnią pomiędzy. I powiedział: jak to się stanie? Obiecuję ci, że stanie się dlatego, że ja to zrobię. To będzie zależało tylko i wyłącznie ode mnie. Ja to uczynię. Nie ty będziesz podstawą tego przymierza. Ja będę podstawą tego przymierza, mówi Bóg. Ja jestem dla ciebie gwarancją, że to się stanie. Nie ty, ja. Ja tego dopełnię. Czytamy, że uwierzył Panu, a to poczytał mu Bóg ku usprawiedliwieniu. I zobaczcie, że wtedy Bóg zawarł z nim przymierze, gdy on uwierzył Panu. Ja nie chcę namącić za bardzo w głowach, ale myślę, że jeżeli nie uwierzymy Bogu, nie uwierzymy temu, że On naprawdę jest w stanie nas doprowadzić, że ofiara Jezusa naprawdę jest wystarczająca, nie uwierzymy, że tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, aby miał życie wieczne. Nie uwierzymy w to naprawdę, to choćbyśmy podnosili rękę na ewangelizacji. Choćbyśmy się modlili do Boga, to nie jest wiara, która nas usprawiedliwia. Bo wiara, która nas usprawiedliwia, to jest pewność, że to wystarczy. Ofiara Jezusa. Nic więcej. Bo przymierze tamto i to, które Bóg zawarł w Jezusie Chrystusie, brzmi tak: to ja cię zbawiam, ja cię szukam, ja cię odnajduję, ja cię pociągam do siebie, ja mam wszystko, by cię usprawiedliwić, uświęcić, obdarzyć nowym życiem. To wszystko jest ode mnie, mówi Bóg. I ja jestem tego gwarancją, że jak rozpocząłeś tę drogę, będziesz nią szedł do końca. Ja Ci w tym pomogę. I kiedy uwierzył, poczytane mu to zostało za sprawiedliwość, a Bóg zawarł z nim przymierze. No i słuchajcie, czy obietnica dotycząca potomka wypełniła się zaraz? A figa. Miał 99 lat. Po drodze mamy jeszcze historię z Hagar i z Ismaelem i czytamy, że to się wydarzyło, gdy miał 86 lat. Po drodze, czyli Abraham szuka sposobu wypełnienia Bożych obietnic po swojemu. I tak rodzi się Ismael. W wieku 99 lat Bóg daje obrzeskę Abrahamowi jako znak przymierza i mówi mu za rok Abrahamie. I dopiero 100 lat Abraham otrzymuje potomka. Łatwo policzyć, 25 lat. Wiary o potomka. Jeżeli chodzi o ziemię, kilkaset lat. A ty, kiedy płaczesz, że Bóg nie odpowiada na modlitwę, to po jakim czasie to się zaczyna? Lub porzucasz wiarę. No słuchajcie, dla nas to jest taka perspektywa, wiecie, Bóg nie odpowiada tydzień, młody człowiek się obraża i odchodzi. Bóg nie odpowiada 20 lat. Zobaczcie, nic się nie zmieniło. Potem Izaak się modli, o dzieci ile się modli? Też około 20 lat, tak? O jakiej my perspektywie mówimy? O jakiej my wierze? Mówimy, jeżeli coś się kończy po tygodniu, to nie jest wiara. Jeżeli coś się kończy po miesiącu, to nie jest wiara. Jeżeli kończy się coś po 3 latach, to nie jest wiara. Wiara to jest to, gdy człowiek wierzy pomimo okoliczności i nie widząc nawet, co głosiła obietnica, umiera z wiarą. To jest wiara. To na pewno była wiara. To na pewno jest wiara. I zobaczcie, kiedy czytamy List do Rzymian, już bardzo zbliżamy się teraz do sensu tego dzisiejszego kazania, List do Rzymian, rozdział 4, to co czytaliśmy przed modlitwą. Bóg daje Abrahamowi obietnicę i co czytamy? 19 werset. Nie zachwiał się wierze, choć widział obumarłe ciało swoje, mając około 100 lat, obumarłe łono Sary. Nie zwątpił z niedowiarstwa w obietnicę Bożą, lecz wzmocniony wiarą dał chwałę Bogu, mając zupełną pewność, że cokolwiek On obiecał, ma moc i uczynić. I dlatego poczytano mu to zostało za sprawiedliwość. Oto jest wartościowa wiara. Takiej wiary Bóg szuka. Abraham się chwiał, ale nie zachwiał się na tyle, by zwątpić w obietnicę Bożą i porzucić nadzieję. On miał kryzysy wiary. I to jest, powiedziałbym, zupełnie normalne. Jeżeli ktoś mówi, że nie ma kryzysu wiary, to ja nie wierzę takiemu człowiekowi. Bo najwięksi bohaterowie wiary te kryzysy mieli. Czemu? Bo to jest trochę cecha wiary. Trochę cecha wiary, że ona stawia pytania. I po prostu roztrząsa, ale się nie cofa. Dlaczego o tym dzisiaj mówię? Bo takiej wiary potrzebujemy, aby być zbawieni w przymierzu pod Jezusem Chrystusem. Takiej wiary potrzebujemy. Takiej wiary potrzeba. Zupełnej pewności, że wiara w Jezusa Chrystusa i Jego ofiarę wystarcza, byśmy byli zbawieni. Po to jest ta analogia w liście do Rzymian, abyśmy sobie zadali pytanie, czy ja wierzę w to, że krzyż Jezusa, o Jego ofiara wystarczy i czy ja mam zupełną pewność. Otwórzmy List do Rzymian, rozdział 3. Werset od 23. Czytamy, wszyscy zgrzeszyli. No i brak im chwały Bożej. Prawda? Prawda. Grzech powoduje duchową śmierć i powoduje to, że jesteśmy co najwyżej groteską jakąś tego, co Bóg zaplanował względem nas. czytamy, i są usprawiedliwieni darmo z łaski Jego przez odkupienie w Chrystusie Jezusie, którego Bóg ustanowił jako ofiarę przebłagalną przez krew Jego skuteczną przez wiarę. Dla okazania sprawiedliwości swojej przez to, że w cierpliwości Bożej pobłażliwie odniósł się do przedtem popełnionych grzechów. Dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie, aby On sam był sprawiedliwym i usprawiedliwiającym tego, kto wierzy w Jezusa. Dwie perspektywy. Kiedy przyszedłem do Jezusa, On anulował wszystkie moje grzechy. Gdy poszedłem pod krzyż, powiedziałem, Panie Jezu, wybacz. I On naprawdę wybaczył wszystko. Naprawdę usprawiedliwił mnie z tych wszystkich win. Naprawdę mnie usprawiedliwił ze wszystkich win. Ale jest jeszcze to, co dzieje się od tamtej pory do dzisiaj. Jesteśmy dzisiaj, tak? Jesteśmy w dniu dzisiejszym. W moim przypadku, jeżeli dobrze liczę, 37 lat temu się nawróciłem. Przez ten czas, czy nie popełniłem grzechów? Popełniłem. Bolało mnie to za każdym razem. Powodowały wyrzuty sumienia, było przykre, cierpiałem i za każdym razem, kiedy upadam, tak samo. Ale 26 werset mówi, że ja mam taką samą wiarę i pewność okazywać względem każdego mojego kolejnego grzechu, ponieważ Bóg dla okazania sprawiedliwości swojej w teraźniejszym czasie również przeznaczył tę ofiarę, aby On, czyli Jezus, był sprawiedliwy i usprawiedliwiający tego, kto wierzy. Czyli, drodzy bracia i siostry, jeżeli my nie będziemy wierzyli z całą pewnością, że ofiara Jezusa wystarczy również dzisiaj i jutro, to niestety, ale to nie jest wystarczająca wiara. Ofiara naprawdę wystarczy. Ale jeżeli my uważamy, że to jest za mało, to znaczy, że nie pokładamy nadziei w Jezusie i jesteśmy zgubieni. Zgubieni. Czy my wierzymy naprawdę, że ofiara Jezusa wystarczy? Apostoł Paweł mówi to tak bardzo mocno, by podkreślić, że nie możemy być zbawieni choćby z jednego swojego dobrego uczynku, tylko dzięki temu, że ofiara Jezusa wystarczy. O, uczynki będą z tego wynikały, będą następstwem tej wiary. Ale zbawienie mamy tylko dlatego, że On umarł i złożył doskonałą ofiarę. Obyśmy nie byli jak Terach, który wyruszył w drogę, ale zatrzymał się w Haranie ze smutku. Może z powodu tego, że po prostu, no ale jak to? Tak ma wyglądać życie z Bogiem? To ja nie chcę. Albo na przykład, jeżeli w moim życiu zdarzają się porażki, upadam, to może to jednak nieprawda. Nieskuteczna ta ofiara jest. Nie wiem, Bóg nie jest mocny w moim życiu. Złóż całkowicie nadzieję swoją w Panu i w tym, że Jego ofiara wystarczy. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. I ciesz się tym, że On zagwarantował Ci zbawienie w Jezusie Chrystusie. To jest pewne. Więc miej tę pewność. Miej tę pewność. Miej tę pewność. Utrzymuj ją. Nawet gdy się chwiejesz. Nawet gdy się chwiejesz. Tu chodzi o wartościową wiarę. I nie dlatego, że Bóg jest, wiecie, koneserem, który taką wiarę kolekcjonuje, tylko po prostu ta przebłagalna ofiara jest skuteczna tylko przez wiarę. Prawda? Pewne leki są skuteczne tylko doustnie, a pewne leki są skuteczne tylko dożylnie. Ale ofiara Jezusa Chrystusa jest przebłagalna, jest skuteczna tylko przez wiarę. Czy masz całkowitą pewność w to, że ona wystarczy? Amen.